między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Za nami wyjątkowo intensywny i bogaty w treści tydzień świętego Franciszka. Dziesiątki imprez, warsztatów, spotkań kulturalnych, często performance'ów, które w bardzo nieoczywisty sposób przybliżały poznaniakom i nie tylko poznaniakom, franciszkańską duchowość i myśl społeczną. A organizatorzy już teraz zapowiadają, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja imprezy. Ukoronowaniem tegorocznego tygodnia była debata z udziałem trzech franciszkanów pracujących w trzech różnych miejscach świata, a jej ślad także w dzisiejszym programie, w którym również o problemie z jednej strony marnowania żywności, a z drugiej o jej rozpaczliwym niedoborze. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Życzę wszystkim poznaniakom, by cieszyli się małymi rzeczami. Mówił w Poznaniu franciszkanin ojciec Jerzy Norel, pracujący na co dzień w Asyżu. Był on jednym z uczestników debaty na temat duchowości franciszkańskiej jako inspiracji dla postaw współczesnych ludzi. Było to jedno z ostatnich wydarzeń drugiego tygodnia świętego Franciszka, w którym uczestniczył także Jacek Butlewski.
Debata trwała ponad 2 godziny. Franciszkanie z różnych zakątków Polski i świata dyskutowali we franciszkańskiej świątyni na wzgórzu Przemysła w Poznaniu. Ojciec Jerzy Norel z Asyżu mówił m.in. o tym, jak idee franciszkańskie zapoczątkowane przez Franciszka z Asyżu przełożyć na dzień dzisiejszy.
Pamiętajmy o tym, że Franciszek w tej połowie czasu, około XIII wieku, proponuje swojej społeczności taką formę naśladowania Chrystusa, która jest do przyjęcia, którą może wprowadzić każdy. I szlachetnie urodzony, i biedak, i wojak, i rolnik, i chłop, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ta aplikacja musi się odbywać także i w naszych czasach współczesnych. XXI wiek jest tylko XXI wiekiem, nie jest początkiem nowych czasów. Jest po prostu kolejnym wiekiem, a nasze pokolenie, które żyje w tym wieku, jest powołane do tego, aby interpretować dawne wartości, aby interpretować korzenie i z tych korzeni wyprowadzać także nowe młode formy do życia.
Ojciec Stanisław Jarmi przypomniał, że ustanowienie świętego Franciszka patronem ekologów to była jedna z pierwszych decyzji papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Wspomniał o ekologii integralnej, o tym, że powinniśmy pamiętać, że dzieło stworzenia to świat roślin i zwierząt, który dziś jest pod naszą opieką. Ojciec Artur Przechowski tłumaczył, że nauka nie stoi w sprzeczności z wiarą. Nauka ma inne zadania. W czasie dyskusji wrócono też do sprawy ważnego remontu, jaki miał miejsce w tej świątyni, a warto przypomnieć, że kościół ten był zagrożony katastrofą budowlaną.
Spotykają się dzisiaj franciszkanie różnych profesji.
Krzysztof Mączkowski, organizator drugiego tygodnia świętego Franciszka.
Ludzie, którzy zajmują się dialogiem ekumenicznym, międzyreligijnym, ekologią integralną, prawem, sztuką, kulturą. I ideą konferencji o aktualności myśli franciszkańskiej w realiach XXI wieku było to, żeby pokazać właśnie przekrój tego, jak święty Franciszek, jaką ideę niesie dzisiaj w realiach XXI wieku, na ile ona jest aktualna, na ile to, na co my się w programie Żywo Franciszka powołujemy, może być dzisiaj jeszcze nowym początkiem dla wielu osób, które zajmują się ekologią integralną na przykład, ale też odnajdują swoje ścieżki duchowe w cieniu świętego Franciszka. Więc krótko mówiąc, chodzi o to, żeby pokazać, jak przesłanie świętego Franciszka, czyli to, co zaczął mówić kilkaset lat temu, możemy dzisiaj odnaleźć w realiach XXI wieku.
My widzimy na obrazach jego otoczonego zwierzętami, ale jaka to postać?
Odwrócę pytanie, odpowiem na pytanie, kim Franciszek nie był. Na pewno Franciszek nie był zapatrzonym w siebie egoistą, na pewno nie był człowiekiem kariery.
Troszkę egoistyczne są nasze czasy, każdy dąży do naszego spełnienia indywidualnego, a Franciszek mógłby tu nas sporo nauczyć.
No myślę, że tak, no, jest istotna różnica pomiędzy indywidualnością a indywidualistą. Otóż święty Franciszek był zdecydowaną indywidualnością. To był influencer, dzisiejszym językiem mówiąc, człowiek niesamowicie nadający impaktu środowisku, w którym żył, chętnie naśladowany i w sytuacjach sprzed nawrócenia, a więc radosnego młodzieńca, który właśnie był zapatrzony w siebie, dlatego mówię o tym egoizmie. Jest taki moment w jego życiu, w którym stwierdza, kiedy byłem w grzechach, widok trędowatych był dla mnie bardzo gorzki. I to byłem w grzechach odnosi się przede wszystkim do stwierdzenia, kiedy byłem zapatrzony w siebie, w tą swoją wielkość, piękno, fantazję i tak dalej, inni trędowaci działali mi na zmysły bardzo źle. Natomiast kiedy zacząłem spoglądać na tych innych, na trędowatych, na tych odrzuconych, odkryłem, że to, co gorzkie, stało mi się słodkie, a to, co do tej pory uważałem za cenne rzeczy, uznałem za śmieć. Więc na pewno nie był egoistą, na pewno nie był człowiekiem zasłuchanym, zapatrzonym w siebie. Na pewno nie był miłośnikiem przyrody dla przyrody. Myślę, że tutaj też powstaje bardzo duże nieporozumienie, kiedy Franciszka sprowadza się po prostu do tego, który chroni przyrodę, bo przyroda jest piękna. Otóż nie, cała tajemnica zachwytu przyrodą ze strony Franciszka i tajemnica harmonii, jaką on żył, jaką on tworzył z przyrodą, polega na jego czystym sercu. Polega po prostu na tym, że osiągnął taki stan niewinności człowieka, taki stan oczyszczenia, że po prostu stworzenie harmonizowało z nim. I stąd właśnie kazanie do ptaków, które nie jest przemawianiem do ptaków, tylko jest przemawianiem do stworzenia, które ma chwalić Pana. I myślę, że tutaj tego powinniśmy się uczyć. My, ludzie dzisiejsi, którzy jesteśmy trochę we własnym humanizmie zakochani, tracimy odniesienie do tego, co jest transcendentne, do tego, który jest naszym ojcem. Nie? Bez pojęcia Boga jako ojca, Franciszka nie można zrozumieć jako brata.
Z perspektywy Asyżu, jak ojciec ocenia Poznań, który można chyba nazwać trochę franciszkańskim miastem, ponieważ jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, a więc wzgórze Przemysła, nieopodal rynek Bernardyński, plac Bernardyński i tamtejszy kościół.
Tak, to jest bardzo piękne pytanie, ja dziękuję, bo ono mnie prowokuje. Wczoraj dzieliłem się z braćmi właśnie taką refleksją. Wracam do Poznania po wielu, wielu latach. Myślę, że gdzieś koło 18 lat temu byłem w Poznaniu ostatni raz. I wrażenie, jakie mam po tych dwóch dniach spacerowania po mieście, że Poznań jest miastem w przebudowie. Nie tylko z powodu tych rozkopanych ulic, które z całą pewnością staną się piękniejsze, bardziej wygodne, myślę, że bardziej atrakcyjne także dla turystów, ale jest miastem w przebudowie także patrząc na ludzi. Nie potrafię jeszcze do końca w sobie określić dokładnie, co dla mnie, w jaki sposób interpretować obrazki, które gdzieś tam przechodziły mi przed oczyma młodych ludzi, czy także i starszych ludzi, prawda? Natomiast zauważyłem na tych twarzach bardzo wiele śladów. Na przykład dużo smutku. Zauważyłem bardzo dużo napięcia, bardzo dużo natężenia, które chyba w sumie nie jest dobrym znakiem. Oznacza, że czasy, w których my żyjemy, są trudnymi czasami. I że to ta przebudowa wewnętrzna, wracam właśnie do terminu przebudowa, ta przebudowa wewnętrzna musi dotyczyć także poszukiwania sensu życia nawet w czasach, które nie są komfortowe. Że ta radość z małych rzeczy chyba jest drogą, zresztą typowa właśnie dla Franciszka, radość z małych rzeczy jest chyba dobrą drogą na każdy czas i tego poznaniakom z całego serca życzę. Radości z małych, drobnych rzeczy.
Czy są naśladowcy świętego Franciszka? Kontynuatorzy myśli? Czy ta myśl jest aktualna?
Znaczy, jeżeli patrzymy na zasięg oddziaływania zakonów franciszkanów, jeżeli spojrzymy na działalność trzeciego zakonu świeckich, jeżeli spojrzymy na niereligijnych naśladowców, chociażby w ekologii myśli świętego Franciszka, to wydaje się, że takich naśladowców jest bardzo dużo. Oni się odnajdują w przestrzeni religijnej, ale oni się też odnajdują na przykład w przestrzeni ekologii. Odwołując się do świętego Franciszka, do tego przesłania szacunku dla ziemi, szacunku dla wszystkich istot, wzajemnego szacunku ludzi do ludzi i też szacunku ludzi do każdego stworzenia, które jest dziełem stworzenia, jakby nie patrzeć.
jak my możemy naśladować, co my możemy zrobić, bo to też trochę o tym mówiliście w czasie festiwalu.
Być konsekwentnym w swojej działalności, pracować na rzecz dobra wspólnego, to może być dobro wspólne określone granicami państwa, to może być dobro wspólne określone granicami świata, to też może być dobro określone granicami wspólnoty lokalnej, gminy, parafii, jakiegoś stowarzyszenia, środowiska, które działa w naszych gminach. Nie ma tutaj granicy. Każdy odnajduje swoją przestrzeń do działalności i każdy, jeżeli tylko ma pomysł na swoją działalność i ma jakiś swój nawet lokalny autorytet w tych społecznościach, to jest w stanie to dzieło pociągnąć dalej.
Według statystyk rocznie na świecie marnowana jest aż 1/3 wyprodukowanej żywności. Problem ma charakter globalny i niestety narastający. Przeciwdziałać mu stara się Caritas Polska. Jakie to są działania? Sprawdzał w Gnieźnie Rafał Muniak.
Kuchnia Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej działa codziennie od wczesnych godzin rannych.
Przygotowujemy posiłki dla 100 osób tutaj, bezdomnych i potrzebujących, przez cały rok, każdego dnia. Staramy się, aby te posiłki były zdrowe, pożywne i smaczne. Staramy się, że też, żeby było zawsze jakaś wkładka, albo mięsna, albo kiełbaska. Tym bardziej, że teraz nastaje zimny czas i to jest dla wielu osób jedyny posiłek ciepły każdego dnia. Zupy albo drugie danie. Najczęściej staramy się, żeby te zupy były pożywne, takie treściwe. To są na przykład żurek, zupa pomidorowa z makaronem, kiełbaska, jakaś grochówka, fasolowa.
A dzisiaj co się szykuje w tym dużym garnku tutaj?
W tym dużym garku to akurat jest kluski, bardzo dobre. A dzisiaj była zupa żurek z kiełbaską. My chcemy pomagać i żeby ci osoby mogły zjeść coś smacznego i ciepłego każdego dnia.
W tej kuchni nic się nie marnuje, mówi Marta Knaźnowak, koordynator projektu Spiżarnia Caritas.
Chodzi o ograniczenie ilości tej zmarnowanej żywności, no ale też przede wszystkim tutaj dla nas ma to na celu pomoc osobom ubogim, osobom, które cierpią z powodu głodu. Na świecie rocznie marnuje się 1/3 miliarda ton żywności, więc jest to ilość ogromna. To jest aż 1/3 wyprodukowanej żywności. Biorąc pod uwagę, że 800 milionów ludzi cierpi głód na świecie, to jest to ogromny problem etyczny, któremu możemy tutaj, chociaż w części staramy się zapobiegać. Jest to na tyle ważny problem, że te działania zmierzające do ograniczenia tej ilości zmarnowanej żywności wpisały się w jeden z 17 celów zrównoważonego transportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj wspomnę jeszcze, że w Polsce marnuje się 5 milionów ton żywności rocznie, przy czym 60% tej zmarnowanej żywności głównie jest marnowane w gospodarstwach domowych. No tutaj też widzimy ogromną potrzebę edukacji, żeby właśnie w tych gospodarstwach domowych też ograniczyć tą ilość wyrzucanej żywności.
W projekcie chodzi o to, aby wykorzystać żywność i produkty, których sklepy już nie mogą sprzedać, wyjaśnia Lucyna Muniak z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Spiżarnia Caritas to program, w ramach którego Caritas odbiera ze sklepów pełnowartościowe produkty, które mają już koniec terminu ważności, ale jeszcze nadają się do dalszego przetworzenia. Wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. To mogą być kasze, to może być mięso, to mogą być warzywa, owoce. Chodzi o to, aby nie marnować tej żywności. Codziennie przychodzi do nas około 100 osób na posiłki. Przygotowujemy te posiłki codziennie, w soboty, w niedzielę, w święta również.
Realizując program Spiżarnia Caritas, współpracujemy z większymi, z różnymi sieciami handlowymi. 7 sieci handlowych ma z nami podpisaną umowę i każdego dnia odbieramy z ponad 30 sklepów żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, czyli taką żywność, która jest już wycofana ze sklepów z dalszej dystrybucji, ale jeszcze jest w terminie. Najczęściej są to 2 dni termin zdatności do spożycia. Tu mamy bardzo krótki okres czasu, żeby zadziałać. Musimy w tym czasie tą żywność posortować, przygotować paczki albo też przekazać do jadłodajni. Jest to żywność wszelkiego rodzaju. Dużo trafia do nas pieczywa, ale też mięso, ryby, owoce, warzywa. Jest to też żywność, na którą często osób ubogich nie stać, żeby kupić sobie na przykład chociażby właśnie ryby czy owoce. Wiem, że dużo ubogich ludzi sobie odmawia zakup tego rodzaju żywności, a dzięki temu programowi mogą taką też żywność spożywać. Program nie mógłby istnieć bez naszej współpracy z parafialnymi zespołami Caritas z naszymi wolontariuszami, którzy każdego dnia tutaj robią kawał dobrej roboty, bo swój wolny czas poświęcają na to, żeby rano czy wieczorem do tego sklepu podjechać, tą żywność odebrać. Potem muszą ją posortować, popakować w paczki i prowadzić ten punkt wydawania żywności. W określonych godzinach zgłaszają się osoby potrzebujące i właśnie otrzymują różnego rodzaju paczki żywnościowe. My też przekazujemy żywność do jadłodajni. Na przykład taka jadłodajnia w Gnieźnie funkcjonuje dla osób, gdzie przygotowywane są posiłki dla osób ubogich i bezdomnych, ale też przekazujemy żywność na nasze placówki. I ta żywność stanowi urozmaicenie przede wszystkim diety naszych podopiecznych.
Obserwujemy, że tych potrzebujących jest coraz więcej. Jest też taka część osób, które przychodzą i przynoszą po prostu swoje pojemniki, chcą na wynos dla swoich rodzin. Czasami zdarza się, że również dla sąsiadów. W związku z tym rzeczywiście te potrzeby są cały czas ogromne. Wiadomo, wynika z ogólnego kryzysu panującego w kraju. Ceny szaleją. Wiele osób się do nas zgłasza też po pomoc. Mówią, zgłaszają to, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo takie bytowe. Jeśli mogą uzyskać te osoby potrzebujące taką pomoc w formie darmowego, ciepłego posiłku, to chętnie z niej korzystają, ponieważ jest to dla nich już ulga w dalszych zakupach.
W zeszłym roku nasza Caritas pozyskała 114 ton żywności i przekazaliśmy ją do 900 osób potrzebujących.
Również paczki trafiają do takich osób, które mają kuchnię, które czasami nie mogą, nie mają siły przyjść do nas po paczkę. Często zawozimy nasi wolontariusze, ale też takie osoby, które po prostu też przychodzą do sióstr, do stołówki i tam również te produkty otrzymują, one sobie później dalej mogą też przetworzyć, bo jeden posiłek, wszyscy wiemy, że w ciągu dnia to troszkę mało, w związku z tym dalej mogą sobie również to przetworzyć. Obserwujemy, że jest to naprawdę ogromny przekrój tych potrzebujących. To są zarówno seniorzy, jak i osoby, które w swoim życiu popadły w różny konflikt, oczywiście też z prawem, oczywiście, ale również takie, w których życiu zadział się jakiś kryzys. Z różnych względów. Często była to choroba w rodzinie, często popadły w bezdomność, z różnych powodów również, ale też są to normalne rodziny, które po prostu nie stać na opłaty, a tym samym również często na zakup posiłków.
Żywność zbierana przez Caritas w Gnieźnie służy także m.in. do przygotowania Wigilii i śniadania wielkanocnego dla ubogich i samotnych. Co roku korzysta z tych posiłków około 100 osób. Śniadanie to, jak wiadomo, najważniejszy posiłek dnia. A co jeśli jedyny? A tak jest w wielu regionach Afryki, które zmagają się z głodem i ubóstwem. Od 2020 roku Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata prowadzi akcję Podziel się śniadaniem z kameruńskimi i środkowoafrykańskimi szkołami. Niedawno z okazji przepadającego Międzynarodowego Dnia Owsianki stowarzyszenie po raz kolejny zachęcało do wsparcia dożywiania dzieci w Afryce. A w jaki sposób możemy pomóc? Cóż, wystarczy 27 zł. Więcej o akcji Ola Włodarczyk i jej gość.
W studiu Radia Poznań witam panią Natalię Dąbrowską, koordynatorkę akcji Światowy Dzień Owsianki w Stowarzyszeniu dla Świata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co to jest za stowarzyszenie.
Stowarzyszenie dla Świata jest to małe poznańskie stowarzyszenie, które działa od blisko 3 lat siłą wolontariuszy, którzy postanawiają zmienić coś na tym świecie i zrobić coś dobrego dla tych najbardziej potrzebujących. Skupiamy się tutaj na dzieciach w krajach Afryki, jak również ostatnio na pomocy dzieciom na Ukrainie.
Są Państwo młodymi ludźmi, studentami?
Wiek nie gra roli. Mamy wolontariuszkę, która pomaga nam pakować korespondencję do naszych darczyńców, która ma 65 lat. Najmłodsza, zaangażowana w też również wysyłkę listów miała 6 lat. Było to oczywiście jedno z dzieci naszych tutaj wolontariuszy.
Mówimy przy okazji akcji, która miała miejsce w poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Owsianki. Owsianka, ważna rzecz. W niektórych rejonach świata, jak Państwo przekonują, niezmiernie ważna.
Owsianka tutaj jest symbolem. Dzieci, którym pomagamy, którym sponsorujemy śniadania w szkole, nie znają owsianki. Owsianka znana jest u nas i szkocka organizacja Mary's Mills, która jak gdyby zapoczątkowała tutaj akcję Światowego Dnia Owsianki, wpadła na pomysł, żeby ona była symbolem pomagania innym. I tutaj nie jest ważne, co dostaną te dzieci, jak gdyby, że to nie będzie przełożenie jeden do jeden, że one dostaną tą owsiankę, tylko że po prostu dostaną zastrzyk energii, i który będzie ich chronić.
Nasi młodsi słuchacze pewnie się zastanawiają, no jak to bez śniadania, jak to jest możliwe żyć bez jakiegoś tam posiłku, śniadania, obiadu, kolacji.
To jest przerażające i to dotyka bardzo dużej rzeszy dzieci właśnie, między innymi w jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, w Republice Środkowoafrykańskiej. Mamy tam stały kontakt z Moniką Jammer, która przysyła mi wiadomości mówiąc: Natalia, dzieci tak się cieszą na to śniadanie. Oni ustawiają się w kolejkach i część z nich podchodzi do mnie i mówi: jak super, że tu jestem, mogę coś zjeść. Dzieci w domu rano słyszą: idź po wodę, rozpal ogień. Żeby dojść do szkoły, muszą pokonać kilka kilometrów i robią to na czczo. Wiele dzieci nie miało siły, żeby się skupić na nauce. Nie miało siły, żeby skupić się na zabawie. Dzięki naszym darczyńcom możemy to zmienić. Możemy zaoferować dzieciom śniadanie, posiłek. Zdarza się, że biedniejszym rodzinom również nasi wolontariusze dostarczają jedzenie do domu.
27 zł, o tym państwo mówią, że wystarczy 27 zł. Na co to wystarczy?
Na posiłek każdego dnia, kiedy dziecko jest w szkole w ciągu miesiąca. Gotując dla większej ilości dzieci, wiadomo, te koszty jak gdyby się zmniejszają. Dlatego tutaj tak wspólnie wyliczyliśmy na podstawie faktur, którymi nasi wolontariusze się z nami rozliczają, że jest to kwota, która jest w stanie zapewnić właśnie posiłek. Jest to najczęściej papka z manioku z dodatkiem pełnowartościowych orzechów. Czasem jest tam również mleko, że to nie jest gotowane na wodzie. Zdarzają się święta i bardzo miłe sytuacje, kiedy kobiety z wioski się skrzykują i podchodzą do Moniki zapytać: Monika, czy możemy dzisiaj zrobić dla dzieci pączki na przykład? I to też dostaliśmy takie zdjęcia, jak dzieci były po prostu pełne szczęścia i radości, że mają coś słodkiego też, bo to też jest ważne. Skupiamy się na rzeczach pełnowartościowych, ale też nie mamy problemu tutaj z tym, żeby podarować trochę tej radości, takiej dziecięcej.
Co udało się do tej pory państwu osiągnąć?
Jako stowarzyszenie w ubiegłym roku dożywialiśmy każdego dnia ponad 2000 dzieci. Były to dzieci w Kamerunie, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Kenii. I tu mówimy o dzieciach szkolnych bądź dzieciach przebywających w sierocińcu. Dodatkowo na Madagaskarze i w Kamerunie opiekujemy się najmłodszymi, czyli dziećmi, których mamy straciły pokarm albo które zostały sierotami. Tam dofinansowujemy właśnie zakup mleka zastępczego oraz w wakacje pierwszy raz udało nam się wysłać transportem do małej przychodni w Kamerunie właśnie mleko w proszku. W Imire, to jest Zimbabwe, opiekujemy się kobietami po porodzie. Bardzo wysoka jest śmiertelność kobiet i noworodków, ponieważ rodzą w domu bez zabezpieczenia podstawowych warunków higienicznych i tam stowarzyszenie zapewnia taki pakiet porodowy, jak gdyby dla kobiety. Jest to zarówno dożywianie, jak i mała wyprawka na pierwsze dni po porodzie. Akcja trwa od stycznia tego roku. Coraz więcej kobiet decyduje się właśnie na bezpieczny poród w szpitalu. Stowarzyszenie również wysłało 2 transporty na Ukrainę z pomocą humanitarną i tam skupiliśmy się również na pomocy dzieciom.
27 zł to wystarcza na śniadanie dla jednej osoby na miesiąc. W jaki sposób można pomóc? Co mamy zrobić?
Są 2 sposoby. Pierwszym sposobem jest wykonanie przelewu bankowego na nasz numer konta, który jest widoczny na stronie dlaświatabezpolskichznaków.org. A drugim jest również za pomocą tej strony wejście w zakładkę Wspieram, znalezienie Światowy Dzień Owsianki i tam dokonanie przelewu. Cieszą nas każde polubienia i udostępnienia na Facebooku czy Instagramie, ponieważ to sprawia, że możemy dotrzeć do większej ilości ludzi, którzy mają podobne marzenia jak my. A naszym marzeniem jest to po prostu, żeby dzieci mogły być dziećmi, żeby mogły być szczęśliwe.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii przygotował salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje naszą uwagę na modlitwę, a zwłaszcza na wytrwałość w modlitwie. Kiedy zastanowimy się nad najprostszą definicją modlitwy, to pewnie od razu przychodzi nam na myśl rozmowa z Bogiem, dialog z Bogiem. Czy jednak rzeczywiście jest tak, że my dialogujemy z Bogiem? Niektórzy skarżą się, że nie słyszą oczywistej odpowiedzi Boga na swoje prośby, na swoje modlitwy, a zarazem tak rzadko sięgamy na modlitwie do Słowa Bożego, które przecież jest listem miłości napisanym przez Boga Ojca do swoich dzieci, w którym objawia nam wszystko to, co chce nam powiedzieć. Na modlitwie także potrafi nam wskazać konkretne słowa z tego przesłania, które do nas skierował, z całego objawienia Starego i Nowego Testamentu. Dzisiaj szczególnie jesteśmy zaproszeni do kontemplacji prawdy o wytrwałej modlitwie, o modlitwie, która nie od razu przynosi owoce i efekty. I wielu z nas często zniechęca się, kiedy podejmuje jakąś prośbę do Boga w ważnej dla siebie sprawie, no i nie od razu otrzymuje tę łaskę, o którą prosi. Wielu zniechęca się, myślę zwłaszcza o młodych ludziach, którzy, no wiemy, że ta młodość ma to do siebie, że oczekuje szybkich rozwiązań, szybkich interwencji ludzi, Pana Boga, niechętnie czeka, jest bardzo energiczna, w związku z tym chciałaby też, żeby pewne rzeczy działy się szybko, natychmiast, a nie jest tak w relacjach i nie jest tak w relacji z Bogiem. Pan Bóg czasami, kiedy kierujemy do Niego nasze modlitwy, po prostu na niektóre z nich odpowiada nie. Jak w każdej relacji, musimy też na to być gotowi i mieć taką wolność i zgodę w sobie, że zwłaszcza ten, który kieruje losami świata i cały jest miłością i wolnością i widzi wszystko i ma dla nas najlepsze rozwiązania, czasem może zwyczajnie na naszą modlitwę, na naszą prośbę odpowiedzieć nie, tak jak każdy ojciec kochający swoje dziecko, widzący szeroką perspektywę, czasami odpowiada nie na prośbę tego dziecka, zwłaszcza jeśli to jest jakaś tymczasowa zachcianka czy coś takiego, co nie posłuży ostatecznie dobru tego dziecka. Dziecko może w danej perspektywie tego w danej chwili nie widzieć, ale ojciec, korzystając ze swojego doświadczenia, ze swojej mądrości i odwołując się do swojej miłości do tego dziecka, czasem mówi nie. Czasem także Pan Bóg nie od razu wysłuchuje naszej modlitwy. Wysłuchuje, ale zabiera to wiele czasu, patrząc z naszej ludzkiej perspektywy. W niektórych intencjach ludzie modlą się wiele lat. Tutaj zawsze wzorem będzie święta Monika, matka świętego Augustyna, która wyprosiła nawrócenie syna po kilkunastoletniej modlitwie w tej intencji. I zobaczmy wobec tej modlitwy, jak czasami wyglądają te nasze prośby, przy których domagamy się natychmiastowego spełnienia tych życzeń i żądań, czasami wręcz. Czasem Pan Bóg odpowiada nam po pewnym czasie, dlatego że ocenia w swojej dobroci i w swojej miłości, że więcej dobra popłynie dla nas z tego przebywania z Nim i proszenia Go na modlitwie, z przebywania w Jego świetle, Jego miłości, w Jego wszechmocy, niż z wysłuchania tej prośby. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czasem w powodzeniu, które Pan Bóg może nam dać w każdej chwili, my potrafimy o Nim bardzo szybko zapomnieć. Potrafimy czasami nawet sobie przypisać pewne zasługi, rozwiązania pewnych sytuacji, albo zwyczajnie, nie doświadczając potrzeby, zależności od Boga, czy kruchości swojego zdrowia, czy życia, nie doświadczając tego, zostawiamy Boga gdzieś daleko. Nic dziwnego więc, że czasami ten Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, byle tylko pozostać z nami w tej relacji, bo być może doświadczenie naszego braku, naszego jakiegoś chwilowego cierpienia, czy dłuższego, naszej potrzeby, trzyma nas blisko Niego. A ta bliskość to jest wszystko, czego potrzebujemy do życia szczęśliwego, do życia pełnego pokoju. Oczywiście fajnie byłoby mieć te łaski, dary zewnętrzne, ale tak naprawdę to, co nam najbardziej służy, to doświadczenie bliskości naszego Boga. O tym, jak nie zniechęcić się do modlitwy, zastanowimy się po muzycznej przerwie. Jak zatem nie zniechęcić się na modlitwie, gdy nasze prośby nie zostają od razu wysłuchane? Warto zauważyć to, co pokazuje też katechizm Kościoła katolickiego. Zobaczmy, że nie zależy nam tak na potwierdzeniu, że nasza modlitwa dotarła do Boga, gdy jest to modlitwa dziękczynienia czy uwielbienia. Składamy ją Bogu i czy do Niego dotrze, czy nie, to nie jest dla nas tak ważne. Wtedy przyjmujemy to, że to nasz akt, nasze skierowanie myśli, serca ku Bogu jest najważniejsze. Natomiast kiedy mamy prośbę do Boga, wtedy domagamy się natychmiastowej odpowiedzi. Domagamy się, żeby Bóg szybko interweniował i chcemy potwierdzenia tego, że ta nasza prośba do Niego dotarła. To kolejne potwierdzenie tego, że ważniejsze jest to nasze bycie w relacji do Boga, niż nawet skutek naszej modlitwy. Jak zatem się nie zniechęcić? Jak zatem pozostać przy Bogu? Zwłaszcza gdy młodzi ludzie właśnie zwracają się do Boga w jakiejś ważnej sprawie, na przykład widzą, że ich dom staje się trudnym miejscem, ponieważ rodzice nie dogadują się ze sobą, czy wręcz myślą o tym, żeby się rozejść. I to dziecko czy młodzieniec zanosi do Boga tę gorącą prośbę: Panie Boże, uratuj moją rodzinę. Wówczas co może zrobić Pan Bóg? Pan Bóg oczywiście może interweniować, ale nie pogwałci woli tych ludzi, którzy wybierają na przykład egoizm przed miłością, którzy wybierają zapamiętanie się w sporze przed przebaczeniem. Czyli zobaczmy, że czasami też nie doświadczamy efektów naszej modlitwy, jak ten choćby młody człowiek, tylko dlatego, że wola drugiego człowieka staje się takim opornikiem dla działania Bożego. Jak zatem się nie zniechęcić? Najważniejsze to, by na modlitwie widzieć oczyma serca samego Boga. Najważniejsze to wiedzieć, że modlitwa to nie jest tylko moje projektowanie moich uczuć, moich potrzeb na Boga, który gdzieś w ukryciu słyszy mnie i zna moje serce. Najważniejsze to, stając do modlitwy, tak usposobić swoje serce, że oto wychodzę na rozmowę z kimś, kto zawsze jest blisko mnie, że oddaję mu ten czas, oddaję mu moje zdolności, wyłączam wszystko inne, wyłączam się z codzienności, z codziennych zajęć. Jeśli zdołam to zrobić, to choćby kilka minut takiego intensywnego przebywania z Bogiem, z Jego Słowem, które jest natchnione Duchem Świętym, wystarczy mi, żeby doświadczyć Jego obecności. I to doświadczenie obecności na modlitwie jest najcenniejsze. To doświadczenie obecności Boga może zrodzić w nas wiarę, a to do niej odwołuje się Pan Jezus w podsumowaniu dzisiejszych obrazów. Obrazów o wdowie, która przychodzi do sędziego i domaga się, żeby ją obronił. I wreszcie Pan Jezus pyta, oczywiście sędzia broni jej nie tyle ze względu na to, że robi mu się jej żal, tylko po prostu przez jej natręctwo, czy właśnie wytrwałość, spełnia jej prośbę. Podobnie Pan Jezus podsumowuje to, że Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Czy będzie zwlekał? Oczywiście, że nie będzie zwlekał, ale Pan Jezus stawia pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I takie momenty intensywnej modlitwy są nam potrzebne, byśmy strzegli w nas tego płomienia wiary. Być może on się tli, być może on płonie intensywnym płomieniem, ale trzeba o niego dbać, żeby nigdy nie zgasł, żeby nigdy nie został przyćmiony. I w tym sensie, kiedy nasze modlitwy będą służyły naszemu przebywaniu z Bogiem, budowaniu relacji z Nim, także nasze prośby będą spełniane, także odpowiedzi Boga będziemy w stanie zaakceptować radosnym i pogodnym sercem, pełnym pokoju. Niech zatem dzisiejsza niedziela będzie czasem takiego szukania bliskości naszego Boga.
Rozważania księdza Szymona kończą nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Życzymy Państwu jak zawsze dobrego niedzielnego popołudnia i dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.